Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica w ten piękny dzień, dzień miłosierdzia Bożego, dzień kanonizacji dwóch wielkich papieży. Witam serdecznie całą społeczność rodziny Radia Maryja, ale przede wszystkim wszystkich rolników i mieszkańców wsi, którzy dzisiaj mają tą okazję i są z nami obecni. W ten dzień, proszę Państwa, chcemy tą naszą audycję poświęcić przede wszystkim wspomnieniom, przekazom, jakie zostawili nam wielcy papieże dzisiaj wyniesieni do godności świętych, a więc świętego Jana XXIII i świętego Jana Pawła II. I dlatego zaprosiłem do naszego studia pana Gabriela Janowskiego, którego serdecznie witam wśród nas. Szczęść Boże, panie Gabrielu.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich.
Proszę Państwa, wszyscy się cieszymy, radujemy tym dniem. Wszyscy mówimy, że ten dzień jest wspaniały. Każdy z nas próbuje i próbował w jakiś sposób uzewnętrznić tą swoją radość. I wiele różnych wspaniałych rzeczy się w naszej ojczyźnie działo, z wielkimi spotkaniami, z wielkimi pielgrzymkami zarówno do Rzymu, jak również i do wielkich, wspaniałych miejsc w Polsce. Ale to świadectwo nasze codzienne, chyba takie w naszej małej ojczyźnie, chyba jest najważniejsze. I chciałem się podzielić taką wspaniałą radością, proszę Państwa. W Bydgoszczy na Jachcicach szkoła podstawowa, nie mające imienia Jana Pawła II, wspólnie z całym gronem pedagogicznym, ze sztandarem, poszła na zamówioną mszę świętą w piątek i w ten sposób chciała wskazać na swoje przywiązanie do tego wielkiego naszego patrona, do naszego świętego Jana Pawła II. I to jest radosne, że wszyscy staramy się ten dzień przeżyć bardzo ładnie. Ale taka smutna, dla mnie smutna informacja, że kiedy wczoraj szedłem ulicą Jana Pawła II, przechodziłem koło gimnazjum Jana Pawła II i nie było żadnych flag, żadnych portretów, o które prosił ksiądz, tak mi się zrobiło smutno. Bo łatwo jest nadać patrona miastu, wziąć go jako honorowego obywatela. Łatwo jest stawiać pomniki, dawać nazwy ulic czy szkół. Gorzej jest utożsamiać się z tym. Gorzej jest myśleć o tym, że ten święty jest obecny wśród nas i chcemy się nim dzielić. I myślę, że warto o tych sprawach też mówić i też pamiętać. A tym wszystkim, którzy tak pięknie przystroili swoje okna, którzy powieszali flagi, którzy byli obecni, którzy radują się i świętują, są na koncertach, są wszędzie tam, gdzie mówi się o tych dwóch wielkich świętych, tym wszystkim dedykuję pieśń, którą śpiewa dla nas Ojciec Święty Jan Paweł II.
Torna la luna, jak wiem ty.
Proszę Państwa, mówiąc o tych dwóch wielkich świętych papieżach, nie sposób zapomnieć o sprawach, które oni dali rolnikom, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. I myślę, że warto jest rozpocząć nasze przesłanie od słów, które mówił Jan XXIII, dlatego że w zasadzie on stworzył możliwości do tego, jego encyklika stworzyła możliwości do tego, abyśmy mogli mieć swoje związki zawodowe, mogli organizować się, mogli opierać nasze żądania w stosunku do władz państwowych o jego encyklikę. Panie Gabrielu, pan jest człowiekiem, który powiedziałbym, dlaczego pana zaprosiłem? Dlatego, że pan był bardzo blisko Ojca Świętego Jana Pawła II. Miał pan liczne kontakty z nim, ale również kiedyśmy budowali duszpasterstwo rolników, pan zwrócił uwagę na encyklikę Jana XXIII i na oparcie na tej encyklice naszych dążeń jako rolników.
Tak, jest coś nadzwyczajnego, że ci dwaj papieże dzisiaj właśnie wyniesieni na ołtarze, jak rzadko którzy interesowali się sprawami ziemi, rolnictwa, rolnikami i dawali temu wyraz, tak jak Ojciec Święty Jan XXIII w encyklice Mater et Magistra, a więc Matka i Mistrzyni, Kościół katolicki. W tej encyklice bardzo, powiedziałbym, sposób, na tamte czasy, to były lata 60., dał przegląd wszystkich spraw związanych właśnie z problematyką rolniczą. Mówił o polityce gospodarczej w dziedzinie rolnictwa, o sprawach kredytów, podatków, ubezpieczeń, ochrony cen. No coś niesamowitego, że tak bardzo wnikliwie te sprawy przedstawił w encyklice. A zwrócił szczególną uwagę, i to powiedziałbym jest dla nas, czy było wtedy, na początku lat 80. bardzo ważne, zwrócił uwagę również na potrzebę zrzeszania się rolników. Ojciec Święty mówił w encyklice, nie można też zapomnieć, że w rolnictwie, podobnie zresztą jak we wszystkich innych dziedzinach działalności wytwórczej, wskazane jest tworzenie zrzeszeń. Tym bardziej, jeżeli gospodarstwo rolne prowadzone jest przez samą rodzinę rolnika. Pracujący na roli powinni bowiem słusznie poczuwać się do solidarności i wzajemnego zaufania, a temu właśnie sprzyja tworzenie stowarzyszeń spółdzielczych i zrzeszeń zawodowych. I mówi, że jest to właśnie dalej, że to jest bardzo konieczne, bo jeżeli rolnicy będą działać indywidualnie, to tak jak mówi w tym przysłowiu, to będą po prostu odosobnieni, a głos ich słowem rzucanym na wiatr. I to pamiętam, przywoływaliśmy na spotkaniu z księdzem prymasem Wyszyńskim, w 81 roku w lutym, mówiąc, że rolnicy mają prawo do związków zawodowych, bo wtedy ówczesna władza podważała to prawo, nie chciała zarejestrować związku.
Mamy do czynienia więc tutaj z wielkimi słowami Ojca Świętego Jana XXIII. Już pan zaczął mówić o spotkaniach z księdzem prymasem Wyszyńskim o latach 80., ale przecież był najpierw 79. rok. Jest Jan Paweł II w Polsce i może ja tylko powiem tak, na każdej pielgrzymce Ojciec Święty Jan Paweł II nawiązywał do ziemi i do rolników, i do rolnictwa. I pamiętam pierwsze jego spotkanie w Nowym Targu, kiedy mówi o tym, że ta piękna ziemia jest równocześnie ziemią trudną, nie tak urodzajną jak równiny nad Wisłą, ale że chce się odwołać do tego, co zawsze było bliskie polskiemu sercu, umiłowanie ziemi i praca na roli. przy odwiedzinach wypada życzyć ojczyźnie, aby to, co było siłą Polaków, nawet w najtrudniejszych okresach dziejów, to osobisty związek z ziemią, nie przestało być również i naszym uprzemysłowionym pokoleniu. Niech będzie w cenie praca na roli i w cenie i poszanowaniu. I niech nigdy nie zabraknie w Polsce chleba i pożywienia. I potem te piękne słowa powiedziane w Warszawie i powstanie związków i już pana osobisty kontakt z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
Tak, to był, powiedziałbym, niesamowite spotkanie. Mianowicie 17 czerwca 1981 roku zostałem przyjęty przez Ojca Świętego. Proszę pamiętać, to było niewiele ponad miesiąc po tym tragicznym wydarzeniu na placu Świętego Piotra, po zamachu na Ojca Świętego. Ojciec Święty przyjął nas, to też jest rzecz niezwykła, we własnym mieszkaniu, jeśli tak można powiedzieć, w Watykanie, w prywatnym apartamencie, trudno to nazwać apartament, pamiętam, był to niewielki pokój. My idąc na to spotkanie poprzez te wielkie pokoje, korytarze Watykanu, wchodzimy do niewielkiego pokoju. I w tym pokoju, i to jest obraz, którego nigdy nie zapomnę, na łóżku, w pozycji takiej półleżącej, jest Ojciec Święty. Rękę ma lewą podłączoną do kroplówki, a z twarzy bije wielka dobroć, ale i cierpienie. I przyznam, że to był moment niesamowity, bo tak, przepraszam, ale wtedy tak ja sobie wyobrażałem Pana Boga. Jako dobro nieskończone, miłość, ale jednocześnie cierpiący za nasze ludzkie grzechy. I wtedy Ojciec Święty powiedział do nas rzecz, która też zapadła i myślę była najważniejszym przesłaniem z tego spotkania. Ojciec Święty powiedział tak, nie będzie w Polsce, żadnego postępu. Ani gospodarczego, ani naukowego, ani technicznego, bez odnowy moralnej narodu. Ja myślę, że jest to najbardziej zwięzłe i takie jednoznaczne wskazanie i przesłanie do współczesnych Polaków, ale nie tylko do Polaków. Jeżeli rzeczywiście chcemy prawdziwego postępu, nie tego sztucznego, ale tego prawdziwego, gdzie człowiek prawdziwie jest człowiekiem, gdzie jego godność jest uszanowana, to właśnie musi nastąpić ta odnowa moralna, o której Ojciec Święty wtedy w takich niezwykłych okolicznościach do nas powiedział.
Ale też rozmawiał z Panem na tematy rolnicze, z tego co ja pamiętam, co Pan nam przekazywał potem.
To było drugie moje spotkanie z Ojcem Świętym już w 83 roku.
A w 82 jeszcze Duszpasterstwo Rolników wysłało zaproszenie do Ojca Świętego, aby wziął udział w Niepokalanowie, prawda?
Tak, to dokładnie wysłaliśmy w marcu 83 roku list właśnie do Ojca Świętego z prośbą, by właśnie przyjechał do Polski, by również spotkał się z rolnikami. I to było w czerwcu 83 roku. Zostałem zaproszony na śniadanie z Ojcem Świętym tam w Warszawie, na Miodową ulicę. I pamiętam, przychodząc, witając się z Ojcem Świętym, Ojciec Święty do mnie mówi: o, rolnicy! I mówi: rolnicy to jedyna klasa, której jakoś się powodzi.
Mamy nagranie.
Już przy powitaniu.
Mamy nagranie Niepokalanowa, może prosimy, tak?
Wiem, że w tym dzisiejszym zgromadzeniu biorą liczny udział przedstawiciele wsi, polscy rolnicy. Są tu, jak mnie poinformowano, uczestnicy duszpasterskich wspólnot rolników pracujących nad odnową wsi w łączności z Kościołem. Niektórzy z was odwiedzili mnie w czasie mojej choroby w rzymskim szpitalu Gemelli. Dziś spotykamy się na modlitwie na tej franciszkańskiej i maksymilianowej ziemi. Wiem, że ożywia was myśl o odnowie najlepszych tradycji kulturalnych wsi, o chrześcijańskim życiu we wzajemnej miłości, o doskonaleniu się przez wspólną modlitwę, że tworzycie kręgi wzajemnej pomocy, uczestniczycie w rekolekcjach, dokształcacie się, zapoznajecie się ze społeczną nauką Kościoła. Pragniecie w ten sposób odkryć na nowo wasze szczególne posłannictwo, pracy na roli przywrócić właściwą jej godność i w jej trudach odnajdywać radość. Pozwólcie, że zwrócę się do was ze słowami wielkiego męża stanu, przedstawiciela polskiej wsi, Wincentego Witosa. Chłop zachował w najgorszych chwilach ziemię, religię i narodowość. Te trzy wartości dały podstawę do stworzenia państwa. Bez nich nie moglibyśmy go mieć. Gdzie chłop stanął, tam się podstawa przyszłego odrodzenia ostała. Bądźcie uprawą Bożą i z miłością stójcie przy ziemi, przy tej naszej matce i żywicielce. Wam w szczególny sposób powierzył Stwórca wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, by były dla wszystkich pokarmem. Rodzi ta ziemia cierń i osad, ale dzięki waszej pracy ma rodzić pokarm, ma przynosić chleb dla człowieka. To jest szczególnym źródłem godności pracy na roli. Waszej godności. Zgromadzeni w Niepokalanowie, na wielkim narodowym dziękczynieniu za wyniesienie do chwały ołtarzy świętego Maksymiliana Marii, naszego rodaka, świadka naszego trudnego wieku, męczennika, pierwszego świętego z rodu Polaków w drugim tysiącleciu. Pragniemy wzbogacić chrześcijańskie dziedzictwo polskości o przejmującą wymowę jego czynu oświęcimskiego. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.
Przerwałem panu, bo chciałem, żeby wybrzmiały słowa Ojca Świętego jako takie bardzo ważne przesłanie. Pamiętam, że to hasło nie daj się zwyciężyć złu, to znaczy nie hasło, ale te słowa z listu świętego Pawła, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj, było potem takim przesłaniem na cały rok duszpasterstwa rolników. A wy mieliście wtedy okazję bezpośredniego spotkania się z Ojcem Świętym po tym jego spotkaniu z nami.
Ale ja jeszcze dopowiem właśnie o tym spotkaniu podczas śniadania 17 czerwca. Otóż właśnie przy powitaniu Ojciec tak Święty powiedział w ten sposób o rolnictwie, o rolnikach. Później miałem okazję podczas śniadania rozmawiać, mówić o tych wszystkich sprawach. I pamiętam po śniadaniu, kiedy wręczałem Ojcu Świętemu taką fałkę, to są były dwa kłosy przepasane wstęgą z napisem Solidarność. Pierwszą taką fałkę złożyli rolnicy podczas dożynek w 1982 roku w Częstochowie, a tę drugą, wykonaną w złocie, ja wręczałem Ojcu Świętemu wtedy właśnie tutaj na Miodowej. I Ojciec Święty właśnie podczas tego wręczania mi mówi tak, no ja przecież ja panu powiedziałem, że to rolnicy to jedyna klasa, która jakoś żyje, ale przecież tak nie jest. I wtedy niejako zrobił krótki wykład rzeczywistej sytuacji w rolnictwie, I mówił zresztą o tym później podczas homilii w Niepokalanowie. Przywoływał tam właśnie też urywki z listu, który w marcu wysłaliśmy do Ojca Świętego. I to oczywiście było dla nas wszystkich bardzo budujące, że mamy ten kontakt, że mamy absolutne zrozumienie dla sprawy rolniczej, rolnictwa, bo chcę powiedzieć, że w swojej encyklice Laborem Exercens, a więc o pracy ludzkiej, Ojciec Święty, to też było w jakiś sposób nowum, a szczególnie w Polsce, mówi tak: rolnictwo, które dostarcza społeczeństwu dóbr koniecznych dla codziennego utrzymania, posiada zasadnicze znaczenie. Warunki panujące na wsi i warunki pracy na roli nie są wszędzie jednakowe. Różna też jest pozycja społeczna rolników w poszczególnych krajach. Proszę zauważyć, mówi, że rolnictwo ma zasadnicze znaczenie. I dalej, jeśli można, krótki cytat. A więc radykalnie i pilne potrzebne są zmiany w celu przywrócenia rolnictwu i rolnikom właściwego znaczenia jako podstawy zdrowej ekonomii w całokształcie rozwoju wspólnoty społecznej. Dlatego też należy głosić i popierać godność pracy, każdej pracy, a zwłaszcza pracy na roli, w której człowiek w sposób tak wymowny ziemię otrzymaną w darze od Boga czyni sobie poddaną i potwierdza swoje panowanie w widzialnym świecie. No to jest, powiedziałbym, znowu jakże jednoznaczne nazwanie. Tak, rolnictwo jest podstawą zdrowej ekonomii. Przecież w wielu krajach rolnictwo było spychane. Więcej i jest. Na margines uznaje się nowoczesność poprzez przemysł, informatykę, a rolnictwo, a co tam rolnictwo, co tam chłopy, co tam wieś? A przecież ono, jak Ojciec Święty mówi, ma zasadnicze znaczenie.
Wypowiedzi Ojca Świętego, zarówno co do encykliki Jana 23, jak również i do tej encykliki, mają swoje odzwierciedlenie w Poznaniu. W Poznaniu Ojciec Święty odwołuje się do wielkiej pracy organicznej, do tych wszystkich tych, którzy stworzyli i spółdzielczość, i stworzyli podstawy do tego, by państwo polskie mogło się odrodzić i zresztą stworzyli również to, że w Poznaniu udało się jedyne powstanie wielkopolskie. Także może te kilka słów, które Ojciec Święty powiedział do nas, powołując się na to, co mówił do nas również prymas Wyszyński. Wydaje mi się, że związek Ojca Świętego, jego kontynuacja nauczania wynika również z tego, co przekazywał jemu i nam wszystkim prymas Wyszyński. I może tych kilka słów z Poznania. Prosimy bardzo.
Oto co powiedział kardynał Wyszyński w dniu 2 kwietnia 1981 roku do przedstawicieli Solidarności Wiejskiej. Jeżeli ziemia jest porośnięta trawą, to najostrzejsze wichry nie wywieją jej łatwo, choćby była piaszczysta. Ale jeżeli ziemia będzie pustkowiem, wtedy łatwo ją zawojować. Znamy historię powieściową, ale prawdziwą, Boryny z chłopów Rejmonta. Jego śmierć z wyciągniętymi ramionami na ziemi i poszum wichrów, gospodarzu, zostań z nami, to obraz bardzo wymowny. Gdy człowiek zetknie się bliżej z ogromną siłą duchową, moralną i społeczną środowiska wiejskiego, widzi wyraźnie, jak słuszna jest walka o podstawowe prawa osoby ludzkiej, jak uzasadniony jest dodatkowy tytuł przestrzegania tych praw wynikający z racji posiadania ziemi. To słowa kardynała Wyszyńskiego. Życzę wam, rolnicy Wielkopolski, wam, rolnicy całej ojczyzny, abyście te słowa prymasa tysiąclecia przechowali w pamięci jako testament wielkiego Polaka, wielkiego miłośnika polskiej ziemi i polskiego narodu.
Panie Gabrielu, pan chciał skomentować, bardzo proszę.
No tak, pamiętam też to spotkanie z księdzem kardynałem Wyszyńskim 2 kwietnia w Warszawie, gdzie właśnie mówił tutaj, a Ojciec Święty przywołał tę wypowiedź. I to było, pamiętam, kilkanaście dni po tym naszym wielkim zgromadzeniu w Poznaniu, kiedy 3 związki połączyły się w jeden, Związek Rolników Indywidualnych Solidarność. I to było no, przed rejestracją związku. I wtedy ksiądz prymas Wyszyński nas bardzo umacniał w tym przekonaniu, że słusznie działacie, że to jest konieczne. A co było dla mnie osobistym wyróżnieniem, to to, że do Poznania przysłał na moje ręce telegram właśnie z życzeniami właśnie jedności i pomyślności dla rolników, w ogóle dla wszystkich, którzy żyją z pracy na roli i rolnictwu służą.
Wydaje mi się, że te słowa Ojca Świętego, aby rolnicy to nauczanie prymasa Wyszyńskiego przyjęli jako swój testament, jest chyba bardzo znamienne.
Tak, tak. Ja chcę powiedzieć, że takiego zrozumienia dla spraw wsi rolnictwa, jak u Ojca Świętego Jana Pawła II i u prymasa, nie mieliśmy nigdy.
Panie Gabrielu, a potem przygotowujemy się przez lata w ramach Duszpasterstwa Rolników do wielkiego wydarzenia, do wydarzenia wyniesienia na ołtarze pierwszej polskiej chłopskiej męczennicy, córki ludu wiejskiego Karoliny, błogosławionej Karoliny Kuskównej, która tam w okolicach Tarnowa, w Wałrudzie, niedaleko Wierzchosławic żyła. Tam, jak to pisał w czasie naszego spotkania, pisano, że do rzeczy, tam gdzie nic nie rosło, rosła tylko lebioda, były piachy, tam piękny polski kwiat życia wiejskiego i tego narodowego się wykształcił. I może poprosimy kawałek tej homilii potem, panie Gabrielu, bo to, co wyście zrobili wtedy w Tarnowie, ta piesza pielgrzymka i tak dalej, to była wielka rzecz.
Wszyscy, skądkolwiek przybywacie, wszyscy, którzy tutaj jesteście, przypatrzcie się powołaniu wasze. W sposób szczególny pragnę się zwrócić w dniu beatyfikacji tej córki polskiej wsi z początku naszego stulecia do tych, których powołaniem życiowym również i dzisiaj, przy końcu tego wieku, jest życie wiejskie i praca na roli. Do polskich chłopów obecnych tu poprzez ich delegacje z całego kraju. Ale rolnictwo to przecież chleb. Ten chleb, z którego żyje człowiek. Nie samym chlebem on żyje. Ale przecież, żeby człowiek żył, musi mieć chleb. Dlatego tak bardzo leży nam na sercu, by tego chleba nie brakowało nikomu na naszym globie. A brakuje. Leży nam na sercu, by nie brakowało tego chleba w naszej ojczyźnie. Rolnicy to przecież nie tylko ci, którzy karmią, ale także ci, którzy stanowią element stałości i trwania. Jakże tu w Tarnowie nie zacytować wielkiego przywódcy polskiego ludu i męża stanu, Wincentego Witosa, syna tej ziemi. Pisał on, któż siłę państwa i niezawodną nigdy ostoję ma stanowić. Dla mnie odpowiedź narzucała się sama. Świadomi, niezależni, zadowoleni chłopi polscy, gdyż tacy są gotowi oddać zdrowie i życie za każdą skibę ojczystej ziemi. A cóż dopiero w obronie całości ojczyzny. Trzeba jednak nie tylko starać się na chłopach tych, oprzeć przyszłość, ale ich wierność i przywiązanie do państwa za wszelką cenę zdobyć, a gdy się zdobędzie, na zawsze utrzymać i utrwać. Duszpasterstwo rolników niech idzie i rozwija się w tym właśnie kierunku, formując uczestników rolniczych wspólnot duszpasterskich i wypracowując coraz głębsze formy życia wewnętrznego, które ukazywać będą trud życia rolniczego jako realizację woli Boga i codziennej powinności człowieka, jako powołanie. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu.
To piękne, wielkie słowa, które zostały wypowiedziane tam, w Tarnowie, w czasie kanonizacji, jak to Ojciec Święty powiedział, gwiazdy ludu. Osoby, która dla nas wszystkich od tego momentu stała się takim przewodnikiem rolniczym, polskim przewodnikiem rolniczym dla braci rolniczej. Błogosławiona Karolina, jak to ksiądz Maliński napisał, patronka chłopów polskich. I ta patronka tych chłopów polskich zakorzenia się dzisiaj wśród nas bardzo mocno, dlatego że już 18 listopada będziemy obchodzili setną rocznicę jej śmierci. Będziemy w jakiś sposób przygotowujemy się do tego, ale z drugiej strony pamiętamy to, co powiedział Ojciec Święty do nas w Tarnowie. Panie Gabrielu, pana spotkanie wtedy, bo przecież pamiętam, żeśmy się wszyscy spotkali u grobu Witosa i w zabawie u Karoliny i potem żeśmy szli piechotą do Tarnowa chyba.
Tak. Też mieliśmy, to było bardzo też głębokie przeżycie, bo w tej homilii, której tutaj fragmenty wysłuchaliśmy, są echa też naszego drugiego listu do Ojca Świętego i to było właśnie bardzo takie niesamowite, kiedy szliśmy tam na to spotkanie przez pola, łąki, no to powiedziałbym była taka atmosfera jakiegoś nadzwyczajnego uniesienia i głębokiego przeżywania tego spotkania, bo właśnie wśród natury, wśród pól zbliżaliśmy się na to spotkanie. I ja myślę, że wielu wtedy uczestników bardzo głęboko w serca zapadły te słowa i one są do dzisiaj aktualne, bardzo aktualne. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. To powinna być myśl taka przewodnia każdego rolnika, zresztą każdego, który wykonuje zawód, ale rolnika w szczególności, bo to rolnik ponosi wielką odpowiedzialność za ten produkt, za żywność, która służy bez wyjątku wszystkim ludziom, a więc powinna być jak najzdrowsza, jak najlepsza. I to jest to wskazanie, które powinno nam przyświecać w tej naszej pracy rolniczej i każdej innej, ale mówię tej w szczególności.
Panie Gabrielu, a potem mamy kolejne pielgrzymki Ojca Świętego.
Łomża.
Mamy Łomżę. I to nawiązanie ponownie do rolnictwa, do tego wspaniałego życia ludzi, też były trudne czasy. I też rolnicy i pan pisali listy do Ojca Świętego. I w Łomży Ojciec Święty daje wyraz, mówi, pisaliście do mnie, znam wasze problemy, tak, pochylam się nad nimi, myślę o was, ale również nawiązuje do prymasa Wyszyńskiego, gdzie jest Zuzela, to właśnie Łomża, to tak, tamte strony. I pan był przecież obecny na tej pielgrzymce. Tak. Wszyscy byliśmy, pamiętam jeszcze księdza Edwarda Orłowskiego, biskupa Romana, kiedy razem byliśmy w tej grupie i nie żyje już ani jeden, ani drugi, o których myślimy i modlimy się za nich, ale pamiętam, jak potem niszczono księdza Orłowskiego w tym Jedwabnym i jak ciężko to wszystko przeżywał, a zawsze odwoływał się do tej wielkiej radości do spotkania z Ojcem Świętym. Może dwa słowa o Łomży?
Tak, i to znowu powiedziałbym dla nas rzecz niezwykła, bo Ojciec Święty z wielkim rozumieniem przyjmuje właśnie te informacje, które przesyłałem wtedy, mówiąc o sytuacji w rolnictwie i daje temu wyraz właśnie w homilii w Łomży. Powiadam, był Ojciec Święty niezwykłym rzecznikiem sprawy rolniczej, sprawy chłopskiej, sprawy polskiej.
Tak, niezwykły, tak. Ale przede wszystkim również mówił o pięknie, o ziemi, o ochronie tej ziemi i to był Zamość. Pozdrawiam pana Jurka Chrusikowskiego, pozdrawiam wszystkich tych, którzy wtedy w Zamościu byli obecni. Jest z nami pani Teresa Hałas. Parę słów, pani Tereso, prosimy. Pani przez wrażenie i przesłanie, jakie waszym zdaniem zostawił Ojciec Święty tam w Zamościu. Bardzo prosimy.
Witam, szczęść Boże. No było to niesamowite wrażenie i do dziś jest bardzo wzruszająca refleksja. Był wtedy 12 czerwca 99 rok, kiedy do Zamościa przyjechał nasz papież, ukochany Jan Paweł II. Wtedy z wielką radością widzieliśmy go na lotnisku w Mokrym, na ulicach Zamościa, przy katedrze, na Rynku Wielkim, przy szpitalu nazwanym jego imieniem i wreszcie przy kościele Matki Bożej Królowej Polski. W jego homilii spotkaliśmy się znowu z Maryją nawiedzającą swoją krewną Elżbietę. Maryją, która idzie drogami swojej ziemi, niosąc w sobie największą tajemnicę. A tutaj w Zamościu Jan Paweł II w sposób bardzo osobisty podsumował swoją dotychczasową pielgrzymkę po swojej polskiej ziemi. W jego homilii usłyszeliśmy wiele słów o szacunku do tej ziemi, jego pamięci o tych, którzy właśnie najbardziej z tą ziemią byli związani, którzy znali ją, znali jej wartość, znali jej godność. Mówił o rolnikach. Mówił i błogosławił pracy ich rąk. Mówił o wierności do tej ziemi, do jej tradycji, o konieczności zachowania nieskażonego środowiska naturalnego następnym pokoleniom. I w naszych uszach do dzisiaj brzmią te słowa, że to tutaj z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów, a śpiew skowronków brzmi bardzo znajomo tutaj po polsku. Właśnie dzisiaj po latach, wspominając tamten wielki czas, który był dany na przeżywanie, wspominamy to przesłanie Jana Pawła II, jak modlitwę, jak wielkie wzruszenie serca. Jest ono przecież wciąż aktualne i zawsze takie pozostanie, mam nadzieję, poprzez kolejne pokolenia i czasy.
Bardzo dziękujemy pani Tereso za te piękne słowa i za to, że pamiętamy o tym, co Ojciec Święty powiedział do nas tam w Zamościu. Proszę państwa, czas niebłaganie...
Pamiętamy i będziemy pamiętali. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Teresa Hałas z Zamościa, z Związku Zawodowego Rolników Indywidualnej Solidarność. Proszę państwa, nie w sposób o wszystkim przesłaniach, które Ojciec Święty do nas kierował w czasie swoich pielgrzymek mówić, było krosną, było pochylenie się nad spracowanymi rękoma rolników. Ale najważniejszym, moim zdaniem, jednym z najważniejszych wydarzeń to jest spotykanie pana Gabriela Janowskiego i drugiej Wigry. Pan Stanisław Milewski, wejście do polskiej chaty, czegoś, na co nikt nie liczył i czego się nikt nie spodziewał. A Ojciec Święty zrobił taką wielką radość. Dlatego nie mogąc gościć dzisiaj pana Stanisława, nagrałem rozmowę z nim i bardzo proszę, ojcze, o wyemitowanie tego. 15 lat temu całą Polskę i cały świat obiegła informacja, że Ojciec Święty Jan Paweł II zawitał do prostej chłopskiej chaty na Wigrach, do chaty, w której mieszkają ludzie uprawiający ziemię, prowadzący hodowlę, którzy żyją z pracy na roli, ale przede wszystkim dlatego zawitał, że kochają Pana Boga i kochają Ojczyznę. Dlatego serdecznie witam wśród nas Pana Stanisława i cieszę się, że jest z nami i że może parę słów powiedzieć w perspektywie tego, co zdarzyło się 15 lat temu. Szczęść Boże, Panie Stanisławie!
Szczęść Boże, Panie Michale, i gorąco pozdrawiam Radio Maryja i wszystkich rolników w kraju i tych, co dziś słuchają mnie.
Jak Pan widzi, Panie Stanisławie, tamte dni tego wielkiego wydarzenia, które, powiedzmy sobie szczerze, jest bezprecedensowe?
No dzisiaj to już minęło te 15 lat, no minie niedługo i teraz naprawdę, bo to już jest trochę czasu, i człowiek zastanawia się i zgłębia i rozważa w sercu, ale chyba tak jak kiedyś mówiłem, powiem, że zastanawiam się w sercu i nie wiem, czym żeśmy się zasłużyli w oczach Boga na takie wyróżnienie. No i nie znajduję odpowiedzi na to pytanie, więc pozostawiam to opatrzności Bożej, no bo chyba Bóg wyróżnia, kiedy chce i kogo chce, nie patrzy na zasługi. No bo to tak odbieram, no bo no nasze życie takie zwykłe, proste. Było, no może teraz już troszeczkę zostało po prostu uświęcone tą obecnością Ojca Świętego.
Mówi Pan, że Pana życie, Wasze życie proste, a właśnie może ta prostota, może to, że jesteście, obsujecie z przyrodą i z tym wszystkim, co Pan Bóg stworzył i staracie się w sposób naturalny, normalny uprawiać ziemię i prowadzić również to, co Wam zostało zadane i co Wam zostało nadane.
Chyba tak właśnie, że człowiek, proste życie chyba na tym polega, po prostu poddaniu się rytmowi Bożych wskazań. Tak jak nasza praca rolnika, jest wiosna, pracujemy, robimy prace wiosenne, lato są prace letnie, jesień i tak zima i tego. Tak samo rytm dnia, no człowiek rano staje, pierwszy krok już się żegna do westchnienie do Boga, się żegna w imię Ojca i Syna, krótka modlitwa, westchnienie i się idzie do pracy tym, co Pan Bóg daje. Na przykład na dany dzień, bo nieraz się zastanawiałem, oj, planuję za dwa dni, co ja będę robił, a dziś posieję, jutro to, a wychodzi w ogóle inaczej, że coś tam wyniknie. Po prostu ja nawet później z obserwacji tego własnego życia nie planuję dużo naprzód, tylko co mi ten dzisiejszy Pan Bóg da.
Panie Stanisławie, zastanawia się Pan dlaczego, a ja myślę, że może i właśnie dlatego, że Wasza rodzina jest jedną z nielicznych rodzin wielodzietnych, które tak pięknie i tak wspaniale utrzymują swój kontakt z Panem Bogiem i tak pięknie są wychowywane dzieci. Może parę słów na temat rodziny swojej.
Panie redaktorze, ja to tak, bo tu już jestem już starszy, doświadczony człowiek i lubię obserwować życie i teraz dochodzę, jak to wpływa życie rodzinne na przyszłe pokolenie. I teraz ja jestem, dziękuję memu ojcu rozumnemu, bo nas było 9 w domu, jak on zabiegał o nasze wychowanie, o pracę katolicką, o to, o wiarę, o zaszczepienie tego wszystkiego dobrego w naszych sercach. Ja nie zdawałem wtedy sprawy, ale dzisiaj dochodzę, jakim on był prostym, a mądrym człowiekiem. Bo przecież wtedy w czasach komunistycznych o tę prasę katolicką wychowanie religijne było bardzo trudno. To nieco teraz, że wszystko jest w zasięgu ręki, piękna prasa, książki te, takie dobre i wartościowe. A wtedy i teraz jestem wdzięczny swojemu ojcu za to wychowanie. I nas było 9 i wszyscy są, no mają ukierunkowane na wiarę. Są, jak to się mówi, na wartościowo wychowani. Tak samo było wychowanie religijne chrześcijańskie w domu małżonki. I ich też było 5, co prawda same dziewczyny. I w naszym pojęciu w ogóle się nie mieściło, że może być jedno dziecko czy dwa. Rodzina to jest gromadka dzieci. I skoro myśmy zawarli związek małżeński, nie było w mojej wizji, że no jedno, ile Pan Bóg da? Ale miała być gromadka dzieci, to już tego, bo to ja sam czuję, jakie jest wychowanie, jak jest gromadka dzieci. Jedno o drugie zabiega, pomaga, dzieli się. No w ogóle, no, to nie jest egoista, to jest człowiek takiej rodzinie wychowany, który umie się dzielić miłością i tym, co ma materialnie z innym. I on to traktuje jako, to jest naturalne.
Czyli wizyta Ojca Świętego to jest w jakimś stopniu docenienie również tego, co udało się Wam stworzyć w Waszym domu. Pamiętam, bo byłem przecież u Was 2 razy, pamiętam Wasz dom i przede wszystkim pamiętam te izby z tymi wspaniałymi, pięknymi obrazami symbolizującymi świętych, Matkę Bożą, Pana Jezusa, jeszcze bardzo, bardzo, bardzo stare obrazy. To tak jakby było jakieś nawiązanie do tradycji, do przeszłości.
Ja wiem, człowiek nie zdał sobie sprawy, że to jest tradycja, przeszłość. po prostu te stare obrazy mają swoją wymowę. Oni mają duszę. Oni tyle tak samo... Oni pamiętają te życie. Bo wiem, że... I mówię nieraz do małżonki, że ten ich dom zawsze tętnił życiem. I te obrazy, one to widziały. Żeby one potrafiły powiedzieć, oni by to jeszcze ładnie opisały, to, co działo się w tym domu. Ta wiara, to życie, to wszystko. I przez ten szacunek na te obrazy, ale one są piękne. Przecież jak jest ten Pan Jezus na naszym obrazie, z której strony staniesz, z boku, czy tego oczy Pana Jezusa patrzą na ciebie?
Panie Stanisławie, kapliczka.
Ja po prostu jestem wychowany przez moich rodziców na kulcie do Matki Bożej. I skoro później, gdy poznałem tu małżonkę Bożenę, tu już w Leszczewie, spojrzałem na te pola, że tu jest tyle tych kamieni, głazów, od razu pomysł, no przecież tych głazów można grotę Matce Bożej zbudować. No myśmy nie budowali jako wotum, tylko z miłości do Matki Bożej. Chcieliśmy, żeby ona u nas była. Właśnie w takiej grocie, w kapliczce. I teraz tak w sercu, tak odczuwam i tak rozważam, że to chyba właśnie zasługa Matki Bożej z naszej kapliczki, że nas odwiedził Ojciec Święty, że to chyba ona szepnęła mu do ucha, że właśnie trzeba Milewskich odwiedzić, a nie kogoś innego. Bo ja tak właśnie, gdy budowałem jeszcze tę grotę, przystawiałem, przymierzałem figurkę Matki Bożej do wśród kapieli, tak w sercu do niej mówiłem: Matko Boża, kto ciebie tu zobaczy? Chyba będziesz tylko dla nas, dla sąsiadów, bo ten zakątek był wtedy nas taki nieodkryty, zapomniany, spokojny. Niby tu Wigry, stary folwark niedaleko, tam turystyka się rozwija, tego Suwałki niedaleko, a nasz zakątek był nieodkryty. No i po tylu latach właśnie Matka Boża siebie pokazała w naszym kraju, nawet poza granicami.
Panie Stanisławie, no, ja rozumiem, że można by było bardzo wiele mówić, bo no, mało czasu mamy, ale i to trzecie takie ważna sprawa. Pana zdaniem Ojciec Święty był 15 minut u was. Rozmawiał serdecznie, mówił o wielu sprawach i słuchał was. Jakie Pana zdaniem przesłanie chciał zostawić Ojciec Święty Panu, rodzinie i Polsce przez ten krótki czas, który stał się takim bardzo znamiennym czasem?
Mi to tak trudno to odczuć, jakie to przesłanie, bo to powinni trochę mądrzejsze głowy nad tym się zastanowić, ale ja to tak serca odczuwam, że właśnie on chciał dać, zwrócić uwagę na rodzinę, katolicką rodzinę, wielopokoleniową, bo wiem, że jak były trochę podane, po latach do nas dotarło, jakie to miała spełniać te warunki rodzina, która odwiedziła, która miała spotkać się z Ojcem Świętym. Dziś wiemy, że to miała być rodzina oczywiście wierząca, wielopokoleniowa i po prostu normalna, zwykła polska rodzina. To takie były warunki. I bo właśnie Ojciec Święty właśnie chyba chciał spotkać taką rodzinę. I chciał właśnie zwrócić oczy na rodzinę, na polską rodzinę, bo przecież gdy był wśród nas, zapytał, czy to jest rdzenna Polska. Oczywiście odpowiedział na to sąsiad, tak, to jest kawałek rdzennej Polski, pomimo że to są ziemie dawne, historyczne po Jadźwingach. Ale jak tak nasz sąsiad wytłumaczył Ojcu Świętemu, najlepiej to obrazuje dawniejsza mapa Księstwa Warszawskiego, że właśnie od tego księstwa tu w prawo skos taki ogonek tu na Suwalszczyznę wyzierał. Tu właśnie tu Suwalszczyzna, Sejny, Augustów, to jest taki skrawek polskiej ziemi między Litwą, Prusami i tu tam później do Mazowsza. I tak to też było właśnie, że Ojciec Święty chciał wiedzieć, czy tu jest rdzenna Polska.
A jeżeli chodzi o rolników?
No to oczywiście, no bo pytał, powiedzcie mi, jak się wam tu żyje. No chciał wiedzieć, jak się żyje polskim rolnikom. No ciężko, ja powiem, i wtedy powiedziałem Ojcu Świętemu, że ciężko i dzisiaj też widzę i czuję też ciężko i my ciężko pracujemy, mimo że są maszyny, na przykład u nas osobiście w naszych stronach to z maszynami nie wszędzie się da radę wejść, bo są zbocza, wzniesienia. Ale dosyć sporo można maszynami robić, ale mimo wszystko ciężko, może nie tak pod względem uprawy, jak pod względem tych spraw, które toczą się wokół rolnictwa, że jednak to, co rolnik wyprodukuje, ma takie problemy ze sprzedażą, z opłacalnością, to jeszcze chyba, jeszcze ciężej chyba teraz, jak ja sam widzę te różne, choć jesteśmy w Unii, są różne ułatwienia, pomoce, ale no to jest tak naprawdę ciężko i tym gospodarstwom wielotowarowym to wszystko powiązać, że no przecież to jest na granicy opłacalności, że nikt jednak, jak wziąć rolnik, staje od rana, ile on godzin pracuje, a jakie ma wynagrodzenie. Przecież on tej swojej pracy, wysiłku nie liczy. Po prostu rolnik pracuje, żeby i choć wyszedł na zero, żeby nie dokładał do tej swojej pracy do ziemi. A jednak jak w naszym wypadku, ja muszę zarobić, żeby włożyć w ziemię, bo samej ziemi nie dam rady. Poopłacać podatki, to wszystko na paliwo i jeszcze jakiś taki zysk.
Świętość Ojca Świętego pozostawiła swój ślad w Pana domu i w Pana rodzinie. Jak Pan dzisiaj chciałby Polsce i ludziom powiedzieć, co takiego ważnego wtedy się stało?
Umieć zaufać. Są trudności, choć wokół naszego rolnictwa, ale jednak pracować, starać się, no nie upadać, nie likwidować, ciągnąć, a może przyjdą lepsze czasy. Po prostu i ta wizyta Ojca Świętego w naszym domu utwierdziła nas, że może my tu nie będziemy mieli dużo kokosów. Ja nie zabiegam o duże te bogactwo tego, ale żeby tak normalnie, godnie żyć. I pomimo, że nieraz jest ciężko, ale jednak ta ufność, bo skoro Ojciec Święty nas uświęcił swoją obecnością, no to czyli to w oczach ta praca rolnika, polskiego rolnika jest naprawdę ważna.
Dziękuję bardzo, panie Stanisławie. Pani Bożeno, serdecznie witam na antenie Radia Maryja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Bożeno, przesłanie Ojca Świętego do kobiet, do matek, Polek, do gospodyń wiejskich. Jakie pani zdaniem zostało, co takiego ważnego jest w kobiecie, że ona stanowi tą rękojmę życia całej rodziny?
No ja wiem, kobieta. Kobieta jest jak to kobieta, ale jeżeli będzie, chodzi o dzieci, jeżeli będziemy wychowywać je z Bogiem.
Pani Bożeno, a co pani zdaniem Ojciec Święty wam wtedy powiedział? Jak pani odebrała jego słowa? Może tak.
Czy ja wiem, jak odebrałam. Ojciec Święty zapytał się, jak się nam tu żyje. No wiemy, że na ziemi, na gospodarstwie żyje się ciężko, ale właśnie ta obecność tego Ojca Świętego, to jakby utwierdziła mnie w przekonaniu, że życie i ta ciężka praca na roli jest w oczach Bożych tak ważna. Ale to jakby Ojciec Święty chciał pokazać, że życie wszystkich rolników jest bardzo ważne. W naszym kraju powinno być przynajmniej bardzo ważne.
Pani Bożeno, pozdrawiam wszystkich i życzę wam no dużo radości. Życzę wam błogosławieństwa Bożego, no i żeby ten Ojciec Święty cały czas wam towarzyszył i prowadził ku świętości. Z Panem Bogiem.
Bardzo z Bogiem wszystkiego dziękuję. Dobrego.
Bardzo dziękujemy za tą rozmowę. Panie Gabrielu, bardzo proszę na krótkie podsumowanie.
Bardzo dziękuję Państwu Milewskim za to piękne świadectwo. Rzeczywiście przed tą wizytą wysłaliśmy ostatni, czwarty list do Ojca Świętego, opisując wtedy dramatyczną sytuację w polskim rolnictwie, bo kolejne rządy zaniedbywały, lekceważyły. I Ojciec Święty poprzez tę wizytę dał wyraz wielkiego poparcia dla sprawy rolniczej, dla sprawy, którą wtedy no, podnosiliśmy tak bardzo stanowczo. Powiem tak, przywołując tu niejako encyklikę Jana 23, Mater et Magistra, w której tę encyklice porównał rolnictwo niejako do wielkiej świątyni, a rolników do kapłanów. Myślę, że to jest najpiękniejsze wyróżnienie dla rolników. Bądźcie kapłanami tej pięknej świątyni.
Bóg zapłać, panie Gabrielu. Serdecznie dziękuję za dzisiejszy udział w audycji. Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria zawsze dziewica.